Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No a dalej to już takie typowe polskie lato z wahaniami. Będzie i 30 stopni, i słonecznie, a także spadki temperatur, ale spokojnie, nie poniżej 20 stopni, 25. Trochę deszczu, trochę słońca, więc witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał. Jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kupiński przy mikrofonie i zachęcamy Państwa do udziału w naszym programie. 510 37 i 36 to jest numer telefonu do naszego studia. 510 37 i 32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Zawsze tuż przed programem spoglądam na mapę, żeby zobaczyć, co dzieje się na ulicach naszego miasta i dziwne takie poruszenie jest samochodowe, ponieważ obserwuję na mapie korek na Alei Piastów i to dosyć spory, bo od Krzywoustego, a nawet wcześniej, już mniej więcej od strony Narutowicza, ustawia się korek w kierunku placu Szarych Szeregów. Zupełnie nie wiem, dlaczego o tej porze. Co się stało? Jeżeli Państwo mają jakieś obserwacje, to prosimy o telefony. Albo do studia, albo na czujne, ale do studia lepiej. 510 37 i 36. Również na energetyków, ale to akurat jest dosyć normalna sytuacja. Stoją samochody, a także na Nabrzeżu Wieleckim do Mostu Długiego z obu kierunków. To ze względu na prace prowadzone na trasie zamkowej zapewne. Dziękujemy bardzo za telefony zarejestrowane pod naszym czujnym numerem z komentarzami do tematów poruszanych wcześniej w czasach reakcji. Zaczniemy od komentarza do wypowiedzi pana Kacpra Reszczyńskiego z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Wcześniej pojawił się komunikat od państwa, że znak drogowy, ważny znak drogowy razem z oświetleniem jest zasłonięty na ulicy Gryfińskiej, zasłonięty przez gałęzie drzewa. Pan Kacper Reszczyński powiedział na naszej antenie, że no trudno wyobrażać sobie, żeby Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tego powodu wyciął całe drzewo.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina. Ja przysłuchuję się audycji jak zawsze, czas reakcji i tutaj pan Kacper ZDTM-u mówił o tym drzewie na Gryfińskiej, które zasłania ten znak ostrzegawczy o przejściu dla pieszych. To przecież na logikę, no przecież nikomu nie chodzi o wycięcie całego drzewa, tylko tam wystarczy obciąć, nie wiem, 20 centymetrów gałęzi i problem zniknie, więc kto mówi w ogóle o obcięciu całego drzewa? Wystarczy podjechać, no wydaje mi się, że nie wiem, kto za to odpowiada, bo się nie znam na tym, ale no ktoś, kto wydaje zgody na takie rzeczy, no to pewnie nie będzie miał problemu, żeby obciąć jedną krótką gałąź, bo to się rozchodzi, tam liście urosły bardzo i po prostu zasłaniają to chodzi o te światła ostrzegawcze.
No zatem pozostaje poprosić po prostu Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, żeby pracownicy wybrali się na Gryfińską, zobaczyli jak wygląda sytuacja, jeżeli to tylko rzeczywiście przecięcie gałęzi i już problem znika i oświetlenie i oznakowanie jest widoczne, to nie sądzę, żeby to był duży kłopot i żadnych formalności przy tym nie trzeba będzie robić. Wczoraj było o fabryce wody. Nasz słuchacz zatelefonował, no sezon w pełni, a więc ta część zewnętrzna fabryki wody jest otwarta, no ale jest otwarta od godziny 12, a kolejka ustawia się już dużo wcześniej, bo wszyscy chcieliby wejść i skorzystać. No natomiast bilety są sprzedawane punktualnie od 12. Nasz słuchacz pytał, dlaczego nie wcześniej? Skoro już kasa jest, pracownicy już ustawieni w gotowości, a ludzie czekają, kilkadziesiąt osób podobno w kolejce czeka. Punkt o 12 dopiero rozpoczyna się sprzedaż biletów. Co więcej, nie wszystko można załatwić online, tak czy inaczej trzeba zgłosić się do kasy i tam dopełnić formalności związanych z zakupem biletów. No i przy okazji jeszcze wypłynął temat ratowników w fabryce wody, których brakuje.
Dzień dobry, mam na imię Robert, dzwonię w sprawie fabryki wody. Słuchając wypowiedź pana dyrektora, to mam nadzieję, że tak jak pan redaktor powiedział, nie, bo nie. Mają proste rozwiązania, które należy wdrożyć, ale po co? Po co ludzie mają mieć lepiej, jak to nie jest ich sprawa, a człowiek może czekać, więc jak jest zainteresowany usługą, to będzie czekał. A w sprawie ratowników, to z ratownikami mają ogromny problem, a zwłaszcza z WSR-em, który świadczy usługi jako wykonawca. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo za ten komentarz. Piotr Zieliński wczoraj występował, rzecznik Fabryki Wody na naszej antenie. Jeżeli państwo mają uwagę, no bo to pełnia sezonu, Fabryka Wody tętni życiem, to jeżeli państwo chcieliby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, to oczywiście zapraszamy na żywo. Teraz można to zrobić. 510 37 i 36. Strefa płatnego parkowania cyklicznie powraca od wielu, wielu lat, właściwie od początku swojego istnienia. Powraca do czasu reakcji. Tym razem zatelefonował nasz słuchacz. No niby formalnie wszystko się zgadza, bo nie uiścił. No ale jak to wyglądało z jego perspektywy? Posłuchajmy telefonu.
Ja dzwonię do czasu reakcji. Na imię mam Krzysztof, mieszkaniec Szczecina. Chodzi mi o sprawę parkowania. Mam takie zastrzeżenie. Jako emeryt podjechałem na Bolesława Śmiałego i mając banknot 100 złotowy, podszedłem do tego biletomatu, żeby wykupić bilet, ale że nie miałem drobnych. Rozglądałem się za panem, który tam chodzi, ale zauważyłem, że pan się chowa i jest to takie polowanie na kierowców. Jako emeryt z małą emeryturą nigdy bym nie pozwolił sobie na to, żeby nie zapłacić za parking, więc udałem się do tego sklepiku obok tam, żeby rozmienić. W jednym nie chciała mi fiaciadni rozmienić, poszedłem do drugiego. W tym czasie pan wyskoczył, zanotował mój samochód, wbił na to, wróciłem po 6 minutach, już miałem tą karę, którą do tego. I mam taki tylko żal, bo przecież nie chciałem nikogo szukać, po prostu chciałem zapłacić, a nie zostałem nawet gdyby mi poinformował, że 15 minut jest darmowe, to bym wbił to. A na tym biletomacie nie piszę, że tam jest 15 minut darmowych. I mam taki żal, że to są tak drastyczne kary nałożone. Akurat musiałem zapłacić 200 zł i mam żal do siebie, bo wnuczka jechała na kolonie, nie na kolonie, tylko na wycieczkę ze szkoły i prosiłam jej, nie dałem, bo nie miał, bo emeryturę mam małą, 25 dostaję, nie dałem. A tu musiałem 200 zł zanieść, jak to mówią się, w zębach za to, że nie chciałem oszukać. A pan, który tam pilnuje tego, żeby był, powinien być widoczny, żebym ja się mógł go zapytać, czy mogę podejść, czy mógłbym tam, a nie od razu nakładać takie drakońskie kary, którą i tak zresztą zapłaciłem. I niech się on nie chowa po krzakach, po bramach i takie polowanie to jest. Zauważyłem, bo później poszedłem pieszo tam i zauważyłem, że to jest właśnie takie polowanie. Nie jest do tego, żeby pomóc komuś, emerytowi starszemu, wytłumaczyć, niech pan wbije, czy niech pan nie wbije, albo chwilę poczekam, dobrze, ja tylko pójdę rozmienić. I mam żal do tego, że właśnie tak to działa. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję. Nie dziwię się panu, jeżeli to wszystko zgodne z prawdą, co pan opowiedział. Trochę dziwi to, że z banknotem 100-złotowym próbował pan coś załatwić w parkomacie. Długa historia z tymi parkomatami, akurat nie z tymi, ale jeszcze wcześniejszymi, które były znacznie prostsze w obsłudze, to państwo pamiętają zapewne. Teraz tutaj trzeba wykonać szereg niezbędnych czynności, tam naklikać się w ten ekran dotykowy, jak jeszcze słońce świeci i przeszkadza, w ogóle nie widać niczego na tym ekranie, no ale dobrze, zostawmy. To przypomnę, była taka akcja w Szczecinie. Jeden z mieszkańców domagał się, aby te parkomaty przyjmowały każdy pieniądz, który jest legalnym środkiem płatniczym w Polsce, również banknoty. No ale nie udało się. Okazało się, że akurat parkomaty mogą funkcjonować jedynie na bilonie. Co ciekawe, to proszę przecież spojrzeć, jak wyglądają urządzenia do pobierania opłat za parkingi w dużych sklepach, prawda? Tam można banknotem zapłacić, bez problemu takie urządzenie przyjmie, wyda resztę i jeszcze podziękuję w kilku językach. I jeszcze jedna uwaga dotycząca parkomatów naszych szczecińskich. Tak, rzeczywiście, nigdy nie... Pan zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, że na tych urządzeniach nie ma takiego jasnego napisu, informacji, że oto, drogi kierowco, bardzo cię szanujemy i lubimy, dlatego informujemy, że pierwsze 15 minut postoju jest bezpłatne i możesz skorzystać z takiej opcji. Nasz parkomat poprowadzi cię przez wszelkie formalności. Nie ma tego. Można odnieść wrażenie, że kierowcy, mieszkańcy ogólnie są po prostu zwierzyną łowną w tym mieście. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia i teraz świeżutki telefon od naszej słuchaczki zarejestrowany tuż przed programem.
Dzień dobry. mieszkanka Szczecina dzwoni. Taka sytuacja. Dzisiaj byłam w Śródmieściu na przystanku plac Kościuszki. Kierunek przystanku na bramę portową 75 się tam zatrzymuje. Jaki straszny brud na tym przystanku, a smród nie do wytrzymania. Naprawdę ludzie kaszlą. Ja nie wiem, czy to nikt nie strząsnie tego. Prawdopodobnie 2 tygodnie tam był nawet nieboszczyk, ktoś zmarł. Nikt tego nie wysprzątał. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. To jest czas reakcji. 510-37-36 numer do naszego studia. Za chwilę z nami będzie pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej. Przypomnimy telefon od naszego słuchacza. To jest ulica Bronowicka, ten odcinek od Europejskiej, Krakowskiej, to akurat łączą się te, to jest jedna ulica, ale nazwy się łączą, powiedzmy, na skrzyżowaniu z ulicą Bronowicką i jedziemy tą ulicą Bronowicką w kierunku cmentarza zachodniego. To jest, żeby się nie pomylić, to jest droga dwukierunkowa, podkreślam, dwukierunkowa, ale nie sposób przejechać tam i minąć drugi pojazd, który jedzie z naprzeciwka, ponieważ tak jest poparkowana z obu stron, że po prostu to jest niemożliwe. Przypomnijmy telefon.
Dzień dobry, stały słuchacz Jakub. Dzwoniłem dzisiaj właśnie do Straży Miejskiej, mowa o tej audycji, która jest w tej chwili odnośnie pracy strażników miejskich. Otóż miałem podobną sytuację, co tutaj wcześniej ktoś opisywał. Cmentarz na Gumienicach Bronowicka, obok bazy tutaj Mondisa. Jest taki problem, bo tam wiele osób upodobało sobie to miejsce, żeby stawać i praktycznie nie da się przejechać obok tam Jarmarku i tych innych firm. No jest to problem, bo przejeżdżają duże wozy ciężarowe, śmieciarki, no i nie da się po prostu tam przejechać, bo ludzie stają na miejscach niewyznaczonych. Zadzwoniłem na Straż Miejską, no i tak trochę zostałem wyśmiany, no bo strażnik miejski powiedział, że patrol był tam niedawno i nie zamierzają wysłać kolejnego. Powiedziałem, że czy ja sobie to wymyśliłem w takim wypadku. Pan powiedział, że nie i żebym wysłał zdjęcie. No już widać, rozmowa zmierzała do końca i nawet nie powiedział, gdzie zdjęcie wysłać. Po czym no, jeszcze dosadniej trochę poprosiłem, żeby jednak ten patrol został wysłany. No i pan powiedział, że wyślę, ale jeśli to było zgłoszenie nieprawidłowe, to jeszcze się ze mną skontaktują, żeby ukarać. No przecież no, to jest trochę chore.
Dziękujemy. Pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej. Dzień dobry, pani Joanna, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dobry. Witam słuchaczy.
Pani Joanno, mogę zacząć od końca tego telefonu z pytaniem?
Słucham.
Dobrze. Czy jest tak, że za nieprawidłowe zgłoszenie jest jakaś, nie wiem, kara, jakieś konsekwencje są przewidziane? No ktoś zgłasza coś do Straży Miejskiej, Straż Miejska podejmuje działania, interwencje, okazuje się, że to było zgłoszenie nieprawdziwe.
W naszym przypadku my zajmujemy się wykroczeniami i tutaj zgłaszający, jeśli podaje jakiś problem, mamy obowiązek przyjąć i zrealizować to zgłoszenie, nie gwarantując przy tym, że będzie to w trybie natychmiastowym. Z wiadomych przyczyn, wielokrotnie już o tym mówiłam, nasze siły i środki nie pozwalają nam na to, żeby niektóre sprawy załatwiać od tak zwanej ręki. I w naszym przypadku nie ma czegoś takiego, nie wiem skąd. Bardzo bym prosiła, żeby słuchacz, który przytoczył rozmowę, czy zrelacjonował rozmowę, nie mam, że z dyżurnym, kontaktował się ze mną. Tą rozmowę odsłuchamy z rejestratora i tutaj, jeżeli padły takie słowa, to absolutnie winny być wszczęte czynności wyjaśniające, bo tak jak powiedziałam, zgłaszający ma prawo zgłaszać. W jego ocenie jest to wykroczenie. Naszym obowiązkiem jest podjechać w możliwym szybkim czasie i sprawdzić, czy rzeczywiście takie wykroczenie miało miejsce. Może się zdarzyć tak, że najczęściej mówimy tutaj akurat o wykroczeniach drogowych, że w czasie naszego przyjazdu kierowca już odjechał i faktycznie nie będzie tego wykroczenia, nie będziemy mogli stwierdzić, ale to nie znaczy, że takiego zgłoszenia nie było. Zatem my zawsze proponujemy, że możliwe jest też wszczęcie innych czynności na podstawie innej drogi przyjęcia tego zgłoszenia. Nie tylko telefonicznie, ale polecam formularz zgłoszeniowy na naszej stronie. Wtedy faktycznie można zamieścić zdjęcie z opisem wykroczenia, gdzie, jak, o której godzinie, jak najwięcej informacji dla Straży Miejskiej. My wtedy możemy takie czynności podjąć. Jeśli nie możemy tego zrobić, zrobić od razu na miejscu, czy od ręki podjąć takie działania, bo po prostu nie mamy wolnego patrolu, który by podjechał. I tutaj myślę, że klucz tej rozmowy to właśnie dyżurny próbował chyba powiedzieć zgłaszającemu, że no nie ma takiej możliwości, żeby w jedno miejsce jeździć, bo z tego, co słyszałam, to patrol już był raz na to zgłoszenie. No i ponownie prosiliśmy o inną drogę przyjęcia tego zgłoszenia. Myślę, że chyba tutaj się niekoniecznie może panowie, czy nie wiem, kto tam był z dyżurnej pani, czy pan zrozumieli. Ale ja bardzo proszę, jeśli jest taka możliwość, słuchacz nas słucha, żeby się ze mną skontaktował, konkretnie podał mi datę tej rozmowy. Jest możliwość odsłuchania z rejestratora i zobaczymy, co faktycznie było zarejestrowane.
Pan Paweł do nas na żywo zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja tutaj chciałbym się również tak samo wypowiedzieć, tutaj związany ze szpitalem na Unii Lubelskiej, jest tam bypass zrobiony, jest ciągła linia. I ja również raz dzwoniłem z rana, to było gdzieś 9-10 godzina i przez cały dzień w ogóle, jak tak to Straż Miejska, tak powiem, jeździła, polowała, że tak powiem, brzydko polowała.
Ale jak, panie Pawle, jakby pan zechciał powtórzyć, przy jakim szpitalu, bo nie dosłyszałem?
Na Unii Lubelskiej.
Aha, dobrze.
Jest bypass zrobiony. I tam jest ciągła linia na tych płytach porobiona, ale tam cały czas są zaparkowane samochody i nie można, czasami ciężko jest przejechać, bo nawet na tych łukach po prostu jest posposabione są samochody. I również miałem taką sytuację, zgłosiłem to na Straż Miejską. Cały dzień, bo akurat tak wychodziło, że no po prostu tam jeździłem przez cały dzień w tym kierunku i ani razu nie było Straży Miejskiej w ogóle w tym kierunku interwencji, żeby była cokolwiek zrobiona. Dziękuję bardzo.
Okej, dziękuję. Panie Pawle, pani Anno, nie wiem, mogę się mylić, ale zdaje się, bo rzeczywiście zrobione są takie objazdy przy szpitalu, przy Unii Lubelskiej, ale wydaje mi się, że to przechodzi już przez plac budowy. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę.
Nie odpowiem w tej chwili, ale jak słyszę, jest to wykroczenie dynamiczne. Ja przypominałem, że Straż Miejska takimi wykroczeniami się nie zajmuje.
Chodzi o zaparkowane pojazdy na jezdni wzdłuż ciągłej linii. Ale tak jak pan powiedział, to są te tymczasowe ułożone z płyt objazdy jezdni normalnej, ponieważ są na tej jezdni prowadzone prace. To jest przy szpitalu.
Rozumiem. No to i niekoniecznie mogę się zgodzić z panem. Po pierwsze, zadziwiające jest, że przez kilka godzin pan obserwuje to miejsce. Jeżeli nie widzi tam służb, które by ten problem rozwiązały, bo Straż Miejska nie przyjechała z jakiegoś powodu, to jest jeszcze jedna służba w naszym mieście, która ma nawet większe uprawnienia niż Straż Miejska. Mówię tutaj o policji. Zatem może zamiast ten czas poświęcać obserwowaniu, czy jesteśmy, czy nie, może warto było wspomóc się policją i faktycznie ten problem rozwiązać. Tak jak powiedziałam, nie ma takiej możliwości, żebyśmy wszystkie wykroczenia z zakresu prawa o ruchu drogowym związane z nieprawidłowym parkowaniem rozwiązali. Nie ma takiej możliwości. Miasto mamy duże, strażników mamy mało. Jest jeszcze teraz okres urlopowy. My też mamy prawo chodzić na urlopy. Jest nas mniej. Zatem prosimy też o odrobinę zrozumienia i naprawdę, jeżeli chcemy tutaj współpracować, to może oszczędźmy sobie takie złośliwości, tylko podejmujmy jakieś racjonalne decyzje. Tym bardziej się nie mogę zgodzić, że jednak okolice szpitala są wiecznie monitorowane przez strażników miejskich, dlatego że mamy stamtąd bardzo dużo zgłoszeń. My doskonale wiemy, jaka jest tam sytuacja, jeżeli jest popełniony szereg wykroczeń. Z jednej strony żądają tego od nas kierowcy, z drugiej strony pacjenci czują się przez nas poszkodowani przez to, że oni przyjeżdżają nie do centrum handlowego, tylko do szpitala i czasami ważniejsze jest dla nich załatwienie tej sprawy, z którą przyjechali do szpitala, niż zwracanie uwagi na to, jak parkują. No to nie jest tłumaczenie, ale to jest specyficzne miejsce i staramy się do tego też podejść bardzo racjonalnie i ze zdrowym rozsądkiem. Także tutaj trudno czasami jest te dwie strony pogodzić i takie sytuacje mają miejsce właściwie przy wszystkich szpitalach, tam gdzie ten róg jeszcze nie jest uporządkowany.
Zaraz wrócimy na Bronowicką. Pani Anna zadzwoniła. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, my mieszkamy na osiedlu Reda, a na ulicy Bronowickiej niedaleko mamy ogródki działkowe i chodzimy tam każdy dzień i ulica Bronowicka przy tych nowych blokach Reda City to jest never ending story, jak ja mówię, niekończąca się opowieść. ciągle, bardzo często dzwonimy na Straż Miejską. Straż Miejska nie przyjeżdża, ja rozumiem, że nie ma ludzi, ale samochody stoją na linii ciągłej, na podwójnej ciągłej, na przystanku autobusowym, parkują gdzie poprawnie, dosłownie. Ja uważam, że pieniądze leżą na ulicy, wystarczy się schylić. Po prostu wystarczy się schylić.
Mhm. Pani Anna, dziękuję bardzo Pani Anna. No dobrze, Pani Anno, jesteśmy już na Bronowickiej.
No jestem również na Bronowickiej. No pieniądze leżą na ulicy, tylko ktoś musi jeszcze się po nie schylić. I tutaj znowu wracamy. Ja już nie będę tego wątku poruszać. Nie, nie to, że nie ma chętnych, tylko to nie chodzi o to, żeby te pieniądze z ulicy zbierać, tylko żeby załatwić problem. A żeby załatwić problem, rozwiązać, to trzeba mieć do tego siły i środki. A z tym jest coraz gorzej. Natomiast Bronowicka, tutaj mam statystykę zrobioną przez naczelnika z oddziału Zachód jurysdykcji, którego to oddziału Zachód jest ulica Bronowicka. Przede wszystkim jest tam problem z tego tytułu, że jest to nowe osiedle właśnie w tym miejscu. Jest tam kilka firm. Jest to prawda parking, ale płatny w budynku. Widocznie jest też i za mało miejsc, albo są też drogi, to są miejsca komercyjne, zatem za nie trzeba płacić. I takie sytuacje są właściwie na większości miejsc na nowych osiedlach. Od 1 maja, czyli niespełna 2 miesiące, podjęliśmy tam 61 interwencji, które zakończyły się 32 sankcje karne, 20 postępowań jest jeszcze w trakcie, to znaczy, że na podstawie dokumentacji fotograficznej wszczęliśmy postępowanie i tutaj kierowcy będą wzywani i są wzywani już do Straży Miejskiej i prowadzone są dalsze czynności zmierzające, no zwykle niestety, ale do ukarania. Zatem jak na taką ulicę, która no, nie jest jakoś
nie
bardzo
jest główną ulicą
dużą
miasta,
i centralną,
to przez dwa miesiące
naprawdę podjęliśmy mnóstwo interwencji. Zatem jest to trochę niesprawiedliwe, że otrzymujemy takie informacje, bo tam jesteśmy na tyle, na ile możemy, to staramy się ten problem rozwiązać. Niestety niektóre są miejsca takie, że ten problem będzie się powtarzał. Słusznie pani posłużyła się cytatem z filmu Neverending Story. Niestety.
Dobrze.
Sami fundują to sobie mieszkańcy, a oczekują później rozwiązania problemu przez służby. No, tak będzie.
Pani Joanno, teraz takie zgłoszenia, które można potraktować jak właśnie zgłoszenia, żeby gdzieś tam zanotować i ewentualnie strażnicy mogliby pojechać i zobaczyć, jak to wygląda na miejscu. Najpierw telefon już, który poczekał na emisję. Telefon od naszego słuchacza, to jest Aleja Wyzwolenia i według słuchacza niemal codziennie blokowana jest jezdnia przez samochód dostawczy, który parkuje, stoi, a w takich sytuacjach Straż Miejska jak najbardziej interweniować może.
Jarek ze Szczecina, ja mam taką gorącą prośbę, że państwo byście zadzwonili na, nie wiem, policję i zapytali, dlaczego nie reagują na blokowanie ulicy Wyzwolenia, tutaj przed placem Rodła, jadąc od placu Żołnierza. Systematycznie w każdy poniedziałek stoi dostawczak impostu o numerach rejestracyjnych WZ. Stoi na prawym pasie ruchu, powodując olbrzymie korki. No nie da się tego ominąć, klunka, bo to jest duże, ciężkie i zajmuje prawie cały pas. No tak stoi sobie mniej więcej od godziny 15.15 do godziny 15.45 do 16.00 czasem. Mógłby pojechać sobie za róg stanąć, ale jemu wygodnie widocznie pójść tu. Co gorsza, policja przejeżdża obok, nie reaguje. Z jakiej racji ten człowiek tam stoi? Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Policja przejeżdża, a Straż Miejska czy może coś zrobić?
Czyli to, czego nie zrobiła policja, ma zrobić Straż Miejska. No zadziwiające, tak? Telefon ewidentnie był kierowany, tutaj pan wymagał pomocy ze strony policji. No ale cóż, no ja wypowiem się jako Straż Miejska. My oczywiście znamy sytuację. Potwierdza się to czasami, nie codziennie. Generalnie z dostawcami jest bardzo duży problem, a wynika on z takiej przyczyny, że niestety, ale nie ma wszędzie przy każdym punkcie przystosowanych miejsc na rozładunek towaru. My chcemy, żeby sklepy były zaopatrzone czy jakieś punkty i ten towar trzeba rozładować i czasami nie ma innej możliwości, bo nie ma też możliwości przeniesienia ciężkiego towaru na plecach. Jak się panu wydaje, zaparkować za rogiem i co, wziąć paletę na plecy, to tak się nie da. Także no niestety ktoś będzie poszkodowany zawsze w takiej sytuacji, ale potwierdzam, znamy tą sytuację i na tyle, na ile jest to możliwe, tam reagujemy i przyjmujemy te zgłoszenia.
Tutaj temat, o którym kiedyś dużo się mówiło, a mianowicie graffiti. Napisała do nas słuchaczka: dzień dobry, wczoraj przejeżdżałam pierwszy raz od paru tygodni przez centrum miasta i zauważyłam mnóstwo pomazanych graffiti budynków. Mam wrażenie, że te mazaje powstały dość niedawno. Nasze miasto było zawsze ładne i zadbane pod tym kątem. Nie mieliśmy aż tak dużo tych graffiti, a wczoraj ta ilość mnie przytłoczyła. Czy Straż Miejska i Policja zna sprawców? Pyta słuchaczka. Pani Janno.
Gdyby Straż Miejska znała sprawców, to na pewno byliby oni ukarani. Niestety mamy pseudograficiarzy, bo nie obrażajmy tutaj graficiarzy, którzy tworzą faktycznie artystyczne dzieła za zgodą i przyzwoleniem zarządców, którzy nieraz delegują i im wskazują miejsca, które ozdabiają pięknymi skądinąd dziełami. Natomiast to są zwykli wandale. I tak się dzieje, że zwłaszcza nowe elewacje, jeżeli nie są skutecznie przez zarządców zabezpieczone, wyposażone w monitoring, nie są też odpowiednimi farbami, które można z tych elewacji łatwo zmyć, takie bohomacy zabezpieczone, ale niestety jest to drogie, to takie rzeczy się dzieją. Jest to niestety, ale przypadłość miejskiej tkanki tak zwanej. Mamy zawsze, to nie jest tylko problem Szczecina, to generalnie jest problem w całej Polsce, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie jest bardzo duża anonimowość i zwykle pod osłoną nocy tak się dzieje, bo nie wszędzie są kamery, nie całe miasto, w każdym zaułku jest monitorowane. Złapanie kogoś na gorącym uczynku w przypadku Straży Miejskiej, która nie prowadzi czynności operacyjnych, nie ukrywam, jest szalenie trudne. Tam, gdzie są kamery i jest współpraca między strażnikiem a operatorem kamery, bo my również pracujemy na monitoringu, jest możliwa, to się udaje. Niestety doskonale wiedzą ci wandale, pseudograficiarze, nawet nie chcę używać tego słowa, gdzie można sobie bezkarnie malować, dawać upust swoim, no nie wiem, emocjom, bez konsekwencji. Nie byłoby tylu tych bohomazów, gdyby to było łatwe do egzekwowania. Tutaj mamy problem i my, i policja, bo jest to szalenie trudne do egzekwowania. Tym bardziej powrócę jeszcze do tego, że my nie prowadzimy działań operacyjnych, czyli działamy tylko i wyłącznie w umundurowaniu, więc siłą rzeczy na widok strażnika umundurowanego na pewno nikt nie wyciągnie spray i nie będzie tego malował. A jak dojść do, kto to uczynił? Czasami się udaje, jeżeli to są otagowane, czyli znamy już na przykład symbole takich, którzy to tworzą.
Takie swoiste podpisy. Okej. Dobrze, pani Anno, o problemach Straży Miejskiej dużo usłyszeliśmy. Powiedziała, bo przewija się ten wątek, że brakuje ludzi, zatem odsyłamy na stronę internetową. Dzisiaj zajrzeliśmy, no i są ogłoszenia. Straż Miejska cały czas zaprasza w swoje szeregi, jeżeli ktoś chce. Pani Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej, bardzo pani dziękuję za udział w czasie reakcji. Pozdrawiam i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
510-37-36, numer do naszego studia. Z nami jest pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. Czy mamy już połączenie? Dzień tak. Dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry.
Serdecznie. Zaczniemy od... będzie o tramwajach, a zaczniemy od linii tramwajowej, która wiedzie aż do ulicy Lipowej. Tam jest pętla tramwajowa, po drodze jest zajezdnia tramwajowa i słuchacz napisał, że źle się dzieje na tej trasie. Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, czy miasto planuje remont torowiska na odcinku Stocznia Gocław wraz z zajezdnią. Coraz częściej zdarzają się wykolejenia, a nawet bywało, że tramwaje wypadały z szyn przy samej zajezdni. Wieczne korki, hałas, nierozwiązany ruch, torowisko, jezdnia i sama zajezdnia w opłakanym stanie. Kiedy miasto pochyli się w końcu nad tym zapomnianym obszarem? Z pytaniem i z pozdrowieniami nasz słuchacz.
Tak. No ten kierunek czy odcinek na Gosław jest na liście priorytetów, jeśli chodzi o taką gruntowną przebudowę czy modernizację, ale na liście priorytetów, które jeszcze nie mają finansowania, więc Tutaj nie mogę niestety niczego takiego zadeklarować. Natomiast jeśli chodzi o takie doraźne remonty, no to oczywiście one są też planowane w tym roku i w ramach takiego bieżącego utrzymania będzie wymiana 1260 metrów szyn i 2000 płyt EPT, czyli takich płyt stabilizujących
tutaj, tak? Na tym światowida, tak?
Tak. Na tym kierunku, który mówimy.
Prawie 1,5 kilometra, no to dosyć sporo.
Tak, tutaj mamy w sumie około 6, ja mówię od Firlika do Pęty Gocław, to jest niecałe 6 kilometrów, w dwie strony, no to mamy już 12 kilometrów torowiska, więc no powiedzmy 10% tego, jeśli chodzi o
ale
maszyny.
To jest na liście priorytetów, czyli jak będą pieniądze, to co będzie zrobione?
No, to będzie całkowita, myślę, podobnie jak na, powiedzmy, Powstańcu. Chodzi o całkowitą przebudowę, tak, bo tutaj, no rzeczywiście.
A już jakieś projekty są? Wizja przyszłej tej trasy wzdłuż Odry?
No, myślę, że, znaczy, no wizja jest taka, wizja jest taka, jak dotychczas, czyli po prostu rekonstrukcja tego torowiska, przywrócenie mu normalnego stanu. Ten odcinek wymaga gruntownej przebudowy i miasto ma oczywiście tego świadomość. No ale tak jak mówię, na razie możemy mówić tylko o takich bieżących naprawach. No i to powinno się jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że właśnie w okresie wakacyjnym, czyli kiedy jest to natężenie ruchu mniejsze, że uda się przynajmniej rozpocząć te prace.
Mhm. A panie Wojciechu, czy można się domyślić, kiedy te pieniądze będą?
No na razie nie można się domyślić, ponieważ ich nie ma, a one nie są zaplanowane w żadnym jeszcze konkretnym terminie, więc po prostu nie mamy źródła finansowania, tego co wiem, ale tak jak mówię, no jest świadomość, że jest to jedno z tych priorytetowych zadań, jeśli chodzi o modernizację czy przebudowę torowisk w Szczecinie.
Dobrze, to zmienimy teraz lokalizację i ulica Potulicka. Tu akurat były niedawno prowadzone, no, parę ładnych lat temu, prace. No i pojawił się kłopot, ponieważ szyny są, proszę mnie poprawić, nie znam tych wszystkich technicznych zawiłości, szyny są położone na czymś, co powinno amortyzować drgania, tak?
No tak, jest tam taka strefa przyszynowa, która między
która
innymi
wypada.
Funkcją, to jest asfalt lany na ciepło czy na gorąco, w każdym razie to jest przestrzeń, która ma jakby amortyzować, izolować szyny od
Tak. I właśnie to asfaltu. Mamy sygnał, że to wszystko się rozsypuje, wypada i to trochę podobnie wygląda jak na Krzywoustego. Tam też takie urządzenia tłumiące drgania są.
No to jest normalny proces zużycia eksploatacji torowiska, zwłaszcza na Potulickiej, kiedy mówimy o torowisku, które jest współdzielone z ruchem kołowym, więc to powiedzmy ta intensywność jest dwukrotnie większa. Po prostu naturalny proces zużycia, my uzupełniamy te ubytki asfaltem na zimno i po prostu to nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo czy funkcjonalność torowiska, po prostu jest to na bieżąco uzupełniane, poprawiane i jak, taka jest, że tak powiem, uroda tego systemu.
Że co jakiś czas to wypada i trzeba wymienić, tak? To
znaczy, no, jak co jakiś czas następują tam jakieś ubytki, trzeba je po prostu uzupełnić. Natomiast, tak jak mówię, no nie ma to żadnego wpływu na funkcjonalność ani bezpieczeństwo ruchu.
Torowisko na Matejki także będzie przebudowane, wymienione i teraz pytanie, kto i kiedy to zrobi?
No mamy już wykonawcę i umowa nie została jeszcze podpisana, więc nie możemy na razie dokładnie powiedzieć terminów, no ale myślę, że jest szansa, że to będzie w przyszłym tygodniu, więc od tego czasu wykonawca będzie miał 120 dni na wykonanie tych prac. No i cóż, no remont torowiska na odcinku od Piłsudskiego do Malczewskiego. Mówimy o remoncie torowiska na Matejki. Obejmie wymianę konstrukcji podsypkowej torowiska, szyni, podkładu. W trakcie robót ruch tramwajowy będzie odbywał się wahadłowo po jednym torze. No i kierowcy muszą się też liczyć z wyłączeniami pasów wewnętrznych jezdni, jednego bądź dwóch, w zależności od potrzeb remontowych, ale jeśli chodzi o imprezę Żagle 2025, czyli w dniach od 13 do 17 sierpnia, remont zostanie przerwany. No i wszystkie cztery pasy jezdni będą dostępne dla samochodów. No i to tyle chyba, co trzeba w tej sprawie powiedzieć. Jeżeli ta umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu, no to tak jak mówię, 120 dni i remont powinien zostać zakończony.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich, był naszym gościem. Dziękuję panie Wojciechu, pozdrawiam i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Teraz o alkoholu będzie w czasie reakcji, a z nami jest pani Paulina Heigel, rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego. Dzień dobry pani Paulino.
Dzień dobry, kłaniam się.
A dlaczego rzeczniczka wojewody akurat o alkoholu i o właściwie nocnej prohibicji? Ano dlatego, że my śledzimy, jakby podążamy za tą uchwałą, która została podjęta 17 czerwca przez szczecińskich radnych. Uchwała wprowadzająca zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w naszym mieście, w całym mieście od godziny 23 do godziny 6 rano. Uchwała bardzo króciutka, właściwie dłuższe uzasadnienie, żeby je streścić w największym skrócie. Chodzi o to, żeby w mieście było nieco spokojniej. Śledzimy właśnie ten dokument i pani Paulino, gdzie on jest?
Dokładnie, on wczoraj do nas wpłynął do Urzędu Wojewódzkiego do publikacji. Tutaj, co pewnie istotne dla słuchaczy, te przepisy nie określają dokładnie, w jakim czasie ta uchwała ma zostać opublikowana, natomiast wskazują, że ma to się odbyć niezwłocznie. Najprościej mówiąc, ta uchwała powinna być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w ciągu najbliższych kilku dni.
Pani Paulina Heigel, z krótką informacją na ten temat, rzeczniczka wojewody, bardzo pani dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, z nami jest pan Krzysztof Brzuska, były prezes byłej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry panie Krzysztofie, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam i gratuluję miastu Szczecin.
Dołączył Szczecin do tych miast, które już wprowadziły, no na różnych swoich obszarach, tam są pewne różnice. No Szczecin dosyć radykalną ścieżką poszedł, ponieważ na terenie całego miasta od 23 do godziny 6 rano. Inne miasta zrobiły to dużo wcześniej i stamtąd mieliśmy wiele sygnałów, że sprawdza się. Oczywiście idealnie nie jest, ale sprawdza się, no przynajmniej pod tym względem, że trochę spokojniej jest w tych miejscach, gdzie alkohol był sprzedawany przez całą dobę. Nasi słuchacze dzwonią w tej sprawie i teraz przypomnimy telefon od naszego słuchacza, który przypomniał historię małpek. Ponieważ rządy, już można powiedzieć, w liczbie mnogiej próbowały zmierzyć się z małpkami, które sprzedawane są w gigantycznych ilościach w sklepach. Małpki, co to są małpki, bo może nie wszyscy wiedzą, chociaż to mało prawdopodobne, ale to są małe opakowania z alkoholem, takie 100-gramowe. I przypomnimy ten telefon.
Dzień dobry, Zygmunt Zubowicz ze Szczecina. Uważam, że troszeczkę w koło obchodzimy ten problem. Moim zdaniem głównym problemem jest łatwość nabycia, dostania tych wszystkich rodzajów alkoholi. Chodzi mi głównie o te tak zwane małpki, czy tam no, malutkie buteleczki, które faktycznie pije się po przekroczeniu wyjścia ze sklepu, z gwinta i to jest główna przyczyna. Państwo polskie powinno zakazać produkcji na masową skalę, bo to butelek mniejszych niż pół litra i uważam, że 50% problemu zniknie samo, bo głównie w tym upatruję tego oblegania sklepów.
No właśnie, tutaj państwo polskie zostało wywołane do tablicy. Panie Krzysztofie, i państwo polskie próbowało coś zrobić z tymi małpkami, ale słabo się to udało, tak można powiedzieć.
To prawda, słabo się udało i słabo się udaje. To jest duże wyzwanie i słusznie państwo polskie zostało tutaj przywołane. No, takie państwo jak Litwa poradziło sobie znacznie lepiej niż my. Problem jest dość skomplikowane, ale nie na tyle, żeby się nie dał rozwiązać. Mianowicie opakowania 100 ml, 200 ml, tam chyba 225 ml, to są standardowe opakowania, w których mogą być sprzedawane napoje alkoholowe i o tym mówi dyrektywa unijna. Ale to wcale nie znaczy, że te opakowania mają zdominować rynek, co w pewnym sensie stało się w Polsce, bo o ile dobrze pamiętam, to ponad 20% wyrobów spirytusowych sprzedaje się w Polsce właśnie w postaci małpek. Rzeczywiście temat podejmowany
można
był
można powiedzieć
przez...
gigantyczny komercyjny sukces, tak? 20% to jest w małpkach. Prawda?
Absolutnie tak. I to bardzo nikłym nakładem kosztów, bo wystarczyła afera z dostarczaniem małpek do kancelarii jednego z naszych byłych prezydentów, prezydentów RP, trochę rozpalona przez jednego z posłów, który wypił małpkę na ogrodzeniu, na takim, tak, ogrodzeniu Sejmu. Zapłacił za to mandat 1200 zł, o ile dobrze pamiętam. Ale jakaż kariera przed małpkami. Tak naprawdę małpki są takim dość wrednym, nawet bardzo wrednym pomysłem przemysłu alkoholowego, w związku z tym, że mają niebywałą funkcjonalność dla osób, które chcą ukryć swoje picie, dla osób, które no, nie panują nad
akurat
sobą
aktualnie
i to się
nie
dzieje.
Dysponują odpowiednią gotówką, żeby kupić trochę większą butelkę, a też trzeba podkreślić, że ten alkohol w małpce jest relatywnie znacznie droższy od alkoholu sprzedawanego, tego samego alkoholu w dużej butelce. Panie
tak,
Krzysztofie...
Cena jednostkowa jest wyższa, ale panie redaktorze, nie możemy zapominać o jednym, bo mówimy i dyskutujemy o małpkach. Jest oczywiste i wynika to ze statystyk, że pomiędzy godziną 6 rano a 9 sprzedaje się około 1 000 000 małpek. Ale mało kto przy tej okazji wspomina, że w tym samym czasie sprzedaje się około 3 000 000 puszek piwa. Warto też pamiętać, że w
zauważyłem, panie
piwa...
Krzysztofie, że to w parze czasami idzie.
To
taki
często
zakup.
Idzie. Mhm. Tak. W puszce piwa alkoholu czystego jest około 26 gramów, a w tych 100 ml w tej małpce jest około 30 gramów, więc to są równoważne napitki. Ale celowo zwróciłem uwagę na ten czas 6-9 rano, bo w dyskusji o tym, kiedy powinny być zamknięte punkty sprzedaży alkoholu, pomija się fakt, że one są dzisiaj według prawa niestety mogą być zamknięte do godziny 6 rano, a powinny być zamknięte tak jak w Litwie do godziny 9-10 rano i te 4 000 000 porannych małpkowiczów czy piwoszy, którzy bladym świtem już dzień zaczynają od alkoholu, miałoby bardzo utrudniony dostęp.
Mhm. Panie Krzysztofie, jednak skoro państwo polskie już zostało wywołane do tablicy, to powiedzmy, że to jakieś działania podjęto. Przede wszystkim działania cenowe.
Tak. W 2019 roku wprowadzono specjalny dodatek taki małpkowy. On przyniósł spore zyski, bo w sumie to jest około 700-800 milionów złotych. Część tych pieniędzy dostaje Narodowy Fundusz Zdrowia, część dostają samorządy. Ale dla mnie zapłacenie i powiedzmy sobie jakiś haracz za to, że sprzedaje się legalną truciznę, nie do końca usprawiedliwia, no tak to już kontynuujmy, państwo polskie. Są inne metody, o jednej wspomniałem. Są inne metody, żeby to spożycie alkoholu ograniczyć. Natomiast zawsze pytaniem jest, czy można zakazać produkcji i sprzedaży małpek. No cóż.
I uwaga, taki pomysł pojawił się w ubiegłym roku.
Tak, to był pomysł dwóch posłanek, bardzo rzeczowo uzasadniające. Panie bardzo rzeczowo uzasadniały ten pomysł, natomiast moim zdaniem niestety rząd, który jest emanacją państwa polskiego, obawia się tego, czego obawialiśmy się też w roku 2008-2009, mianowicie w przypadku zakazu produkcji i sprzedaży małpek, rząd narazi się z pewnością na zarzut rozpijania czy nakazywania niejako obywatelom kupowania dużych opakowań.
No to przewrotna argumentacja jest. Tak.
Mocno demagogiczny, ale naprawdę ten atak byłby bardzo, bardzo silny, więc trzeba pomyśleć o tym, żeby może w mniejszym stopniu zakazać, ale w większym stopniu utrudnić dostęp do tych wynalazków. Nawiasem mówiąc, pokazały się swego czasu w Warszawie małpki z czystym, przezroczystym denaturatem po złoty 50, więc z takim epizodem też miałem już do czynienia.
Zaraz, w małpce denaturat, przecież to jest jakaś substancja niespożywcza. Ja wiem, że to jakoś można, tak, ale...
To jest substancja niespożywcza, ale zgodnie z przepisami unijnymi i naszymi, i bardzo dobrze, nie trująca. Więc to niby nie
przeznaczone do spożycia. I ktoś zapakował to w małpki, niby nie do spożycia, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi.
I sprzedawane było w sklepach, które nie miały zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
A, jeszcze do tego, tak. To
taki pomysł związany z kręgami producentów z gorzelni.
Dobrze, panie Krzysztofie, jakieś perspektywy? Kiedyś małpek nie było. Zdaje mi się, że najmniejsza pojemność to było 250 ml.
Ćwiartka,
tak, to była ćwiartka. Czy coś się może wydarzyć, czy raczej musimy się z małpkami pogodzić z ich obecnością? Jeszcze powiem tylko, że to jest gigantyczny problem zaśmiecania. To są butelki niezwrotne, więc one się walają wszędzie.
80 tysięcy ton szkła rocznie zasila nasze trawniki. Rzeczywiście była dyskusja, można by nawet powiedzieć swego rodzaju awantura pomiędzy osobami zaangażowanymi w problem, a ówczesną władzą, wtedy kiedy wprowadzana była ustawa o opakowaniach zwrotnych. Diabli wiedzą, dlaczego małpki nie zostały wzięte pod uwagę jako opakowania zwrotne, a prześmieszna była odpowiedź, którą uzyskałem od jednego, z litości pominę nazwisko, od jednego z ówczesnych wiceministrów. Otóż powiedział on, że tych małpek jest tyle, że to byłoby bardzo kłopotliwe dla sklepów, żeby zbierać je z powrotem. To jest chore myślenie albo niechęć. Nie wiem, czy to było z naiwności, czy raczej nie.
Pan Krzysztof Brzuska, były prezes byłej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, był naszym gościem. Dziękuję, panie Krzysztofie, pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia. Jeszcze na zakończenie naszego programu taki bardzo czasowo reakcyjny telefon. Posłuchajmy.
Chciałem przedstawić taką historię. W dniu 22 czerwca zjawiłem się o godzinie 18.30 na dworcu autobusowym PKS w Szczecinie z gościem z Anglii. To była kobieta, która przyleciała do Polski dzień wcześniej. Mój gość jechał dalej w Polskę autobusem Flixbus. Planowany odjazd o godzinie 19.10. Na dworcu pierwszy szok dla niej to śmietnisko na całym stanowisku autobusu Flixbus. Sterty walających się śmieci wysypujących się z przepełnionych koszy. Smród rozkładających się odpadów spożywczych oraz uryny z przyległych krzaków. Dzień gorący, temperatura około 30 stopni, totalny bałagan i smród. Sporo czekających w takich warunkach pasażerów. Co chwilę na dworzec podjeżdżały i odjeżdżały autobusy, również te międzynarodowe. Ale największy szok to to, że automatyczna, płatna, samoobsługowa toaleta dworcowa zamknięta, bo czynna tylko do godziny 18 i nie ma możliwości z niej skorzystania. Z tego, co się zorientowałem, to autobusy przyjeżdżają i odjeżdżają do godziny 21, a nawet jeszcze później. XXI wiek. Miasto z wielkimi aspiracjami europejskimi, wstyd i żenada.
No a że te aspiracje są, to nawet na stronie widać, bo jest PKS Szczecin Move Together. Dzwoniliśmy do PKS, do rzeczniczki, na razie nie odbierała telefonu, napisaliśmy maila i jutro zapraszamy po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.